Dziękuję bardzo. Chwała Bogu, bracia i siostry. Michał mówił, żebym 2 godzin nie przekroczył, to prawda? Jak kaznodzieja kładzie zegarek, wiecie, co to znaczy? Nic nie znaczy. Tylko spojrzę od czasu do czasu. Dobrze, będę kontrolował, żeby nie za długo. Moi drodzy, dziękuję Panu Bogu przede wszystkim, że mogę tu stać z łaski Jego. 30 lat temu się nawróciłem i to w takim miejscu, gdzie wydawałoby się niemożliwe, na okręcie wojennym. Byłem wtedy dowódcą okrętu i Pan Bóg tak działał, że posłał mojego przyjaciela, który głosił mi Ewangelię. I dzięki Bogu mogę stać tutaj dzisiaj przed wami i głosić Jego Słowo. Jest to dla mnie wielki przywilej. Dziękuję braciom za zaproszenie. Serdecznie pozdrawiam was ze Zboru w Radości. Zbór w Radości się dobrze też ma. Myślę, że dzisiaj za chwilę rozpoczną też nabożeństwo. Także chwała Bogu. Widzę, że tradycje też tu macie takie, że urodziny obchodzicie. My też mamy, u nas czytają psalmy. Ten, kto ma urodziny, czyta psalm zgodnie z wiekiem. 150 jeszcze nikt nie przeczytał, ale może kiedyś, nie wiem, zobaczymy. Dzisiaj chciałbym się podzielić z wami słowem dotyczącym wspólnoty. I kazanie zatytułowałem: tylko we wspólnocie możesz prawdziwie doświadczyć wzrastania w łasce i poznaniu Pana Jezusa Chrystusa. Tylko we wspólnocie. Chciałbym, abyśmy przypomnieli sobie znaczenie tego słowa wspólnota. Ona się pojawia w Biblii już w Dziejach Apostolskich, kiedy czytamy o pierwszym kościele i tam występuje greckie słowo koinonia. Koinonia pochodzi od słowa koinos, czyli wspólny. Jak wiecie, był wspólny język, którym można było głosić Ewangelię. Został on właśnie w basenie Morza Śródziemnego tam rozkrzewiony. I koino znaczy wprowadzić do wspólnoty. Właśnie od tego słowa pochodzi słowo koinonia i znaczy ono posiadanie czegoś wspólnego z innymi, dzielenie się z kimś czymś i uczestniczenie w czymś razem. Czy to jest obecne tutaj dzisiaj pośród nas? Myślę, że jest, tak? Także jesteśmy w dobrym miejscu we wspólnocie. Chciałbym, abyśmy po tym kazaniu też wiedzieli, co to znaczy trwać we wspólnocie, jaka powinna być ta prawdziwa wspólnota, która jest skupiona właśnie na osobie Jezusa Chrystusa. I co taką wspólnotę powinno charakteryzować i wyróżniać spośród innych wspólnot, które przecież są pośród nas. Właśnie Bóg kładzie mi ostatnio na sercu ten temat wspólnoty. Myślę, że w czasie, w którym obecnie żyjemy, słowo wspólnota gdzieś traci na znaczeniu. Ludzie raczej zamykają się w swoich zamkach, w swoich twierdzach. Mój dom to moja twierdza. Otoczeni murem, nie zawsze wpuszczają tam ludzi z zewnątrz, nawet potrzebujących. Trudno jest dostać się do niektórych domów. Ja widzę to w Radości, kiedy chcesz gdzieś coś przekazać, ludzie pozamykani, nie ma do nich dojścia w ogóle, nie chcą rozmawiać. A więc mój dom, moja twierdza. Pandemia właśnie wytworzyła w ludziach pewien strach, i który powoduje, że ludzie odsuwają się od siebie też. Z jednej strony zachowywanie dystansu odpowiedniego z perspektywy zdrowia jest ok, oczywiście, z jakąś mądrością, myślę, trzeba do tego podchodzić. Ale kiedy już normą staje się to, że opuszczamy z tego względu każde nabożeństwo, każdą grupę biblijną, nie przychodzimy, myślę, że to nie jest dobre. Jako Kościół Jezusa Chrystusa potrzebujemy wspólnoty i potrzebujemy być razem. Tego w pojedynkę nie da się zrobić. W świecie, w którym się poruszamy i żyjemy, występują, jak wiemy, różne wspólnoty. Mamy wspólnotę mieszkaniową, wspólnotę jakąś tam osiedlową i tak dalej. Wiele wspólnot chrześcijańskich mamy, ale nie zawsze te wspólnoty też są tymi wspólnotami, które chcą wzrastać w łasce i poznaniu właśnie Pana Jezusa Chrystusa. Ale wspólnota, o której dzisiaj chcę mówić, początkiem tej wspólnoty jest Bóg. Zgodzicie się? Pierwszą wspólnotę, którą zauważamy na kartach Biblii, jest Bóg w Trójce. Bóg Ojciec, Bóg Duch Święty i Bóg Syn, którzy działają w sposób bardzo harmonijny i tworzą świat w jedności i miłości. Następnie spotykamy wspólnotę, kiedy widzimy, kiedy Bóg stwarza Adama i Ewę. Powołuje ich też do wspólnoty, do tego, żeby się kochali wzajemnie, żeby mieli relacje ze sobą i z Bogiem. Później spotykamy naród wybrany, który jest też wspólnotą, o którą Bóg się troszczy. Docieramy do Nowego Testamentu, gdzie Pan Jezus powołuje swoich uczniów, tworzy wspólnotę z nimi. Aż w końcu w Nowym Testamencie mamy powstanie nowego Kościoła, Kościoła Nowotestamentowego, i to jest pierwsza wspólnota, o której czytamy w Dziejach Apostolskich. I jak wiecie, tylko pierwsza ta wspólnota Boga Ojca, Boga Syna, Boga Ducha Świętego była idealną wspólnotą. Może też na początku społeczność Ewy i Adama, dopóki grzech nie wszedł na świat, była tą wspólnotą idealną. Tutaj niestety na ziemi chyba nie ma takiej idealnej wspólnoty. Powstający Kościół, o którym czytamy na początku Dzieł Apostolskich, ma bezsprzecznie charakter wspólnotowy. Co to znaczy? Czytamy w Dziejach Apostolskich, drugi rozdział, otwórzmy Biblię i czytamy o pierwszej wspólnocie. W drugim rozdziale od 42 wersetu. I trwali w nauce apostolskiej, we wspólnocie, tu jest to słowo koinonia, w łamaniu chleba i w modlitwach, a dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele znaków i cudów też. Widzimy, że oni tworzyli wspólnotę. Główne cechy charakteryzujące tę wspólnotę to trwanie w nauce apostołów, której słuchali i wprowadzali ją w życie. Była wśród nich wspólnota zarówno ducha, jak i ciała. To znaczy, byli wypełnieni Duchem Świętym, trwali w jedności tego ducha, modlili się do tego samego Boga, w jednym duchu oddawali Mu cześć i na pamiątkę śmierci swojego Mistrza Jezusa Chrystusa łamali się chlebem, to co my dzisiaj robiliśmy, jako wspólnota też. Ludzie, którzy obserwowali tę wspólnotę, widzieli w nich autentyczność i prawdziwość ich wiary. Dlatego też wielu przyłączało się do nich. Łukasz opisuje to w ten sposób w 4 rozdziale, 32 wersecie. A u tych wszystkich wierzących było jedno serce, jedna dusza i nikt z nich nie nazywał swoim tego, co posiadał. Ale wszystko mieli wspólne. Oczywiście, dzisiaj powiemy zaraz, jak to wszystko wspólne. Czy to możliwe dzisiaj? Czy to możliwe, żeby mój samochód był wspólny z braćmi? Mój komputer, żebym użyczył każdemu, kto tutaj jest na sali? Mój dom mam oddać? Dlaczego? Nie, to nie jest dzisiaj możliwe pewnie, aczkolwiek są takie wspólnoty, gdzie tak działają. W dzisiejszych czasach jest inaczej. W tamtych czasach oczywiście wiemy, dlaczego tak się stało, ponieważ Kościół oczekiwał szybkiego przyjścia Pana Jezusa na ziemię. My jednak myślę, że nie musimy sprzedawać domów, nie musimy sprzedawać samochodów, oddawać komukolwiek, zborowi. Nie jest to konieczne. Ale jako wspólnota powinniśmy być gotowi do tego, aby to, co posiadamy i otrzymaliśmy od Boga na jakiś czas tylko, żeby tym zarządzać, aby dzielić się z innymi braćmi, siostrami w wspólnocie. Najpierw mamy dbać o domowników wiary, jest napisane. Przecież dalej też czekamy jako wspólnota na przyjście Pana Jezusa. I widzicie, już upłynęło 2000 lat. Jest to coraz bliżej. Coraz bliżej jesteśmy tego momentu. Więc jako wspólnota też mamy zadanie troszczyć się wzajemnie o siebie. Po co się troszczyć? Po co jeden drugiego ma wspierać i miłować? Apostoł Paweł w liście do Koryntian wyjaśnia to w taki sposób. 1 Koryntian 12, 25 czytamy. aby nie było w ciele rozdwojenia, lecz aby członki miały nawzajem o siebie jednakie, czyli równe staranie, jeden o drugiego. W Chrystusie wszyscy są równi, bez względu, z tego względu, że wszyscy bez wyjątku korzystamy z tej samej łaski, z tej samej ofiary Jezusa Chrystusa. Zatem ci, którzy są we wspólnocie, powinni być gotowi użyczyć swoich dóbr po to, aby wspomóc brata czy siostrę, jeżeli jest taka potrzeba. Współwierzący nie odwracają się od siebie, jeżeli ktoś prosi o pomoc. I tutaj twój samochód dzisiaj może służyć do tego, aby podwieźć siostrę czy brata do zboru. Twój dom może służyć jako miejsce spotkania grupy biblijnej. A twój komputer możesz oddać studentowi w Tanzanii na przykład, jak ostatnio nasza jedna z młodych sióstr to zrobiła, oddała. I myślę, że to z pożytkiem dla tego studenta, bo ma się na czym uczyć, a dla niej, że po prostu nie będzie traciła wzroku, bo wiecie, młodzież teraz często siedzi w tych komputerach i wzrok psuje. Także myślę, że to z pożytkiem obopólnym. Wspólnota to organizm, który tworzy jedno ciało. Jest to ciało, w którym członkowie mają ze sobą relacje. Łączą ich bliskie więzi. Oni wiedzą o tym, że wszyscy jednakowo są potrzebni w ciele. To jest wspólnota. To dzieje się w dwóch płaszczyznach, w tej równolegle, w poziomej i w pionowej. Jako wspólnota mamy relacje między sobą. I w tej pionowej mamy relacje z Bogiem. Jeżeli nie ma tej poziomej relacji, to nie możemy mówić o relacji tej pionowej z Bogiem. Więc potrzebujemy siebie nawzajem. Biblia mówi, że jeśli nie masz relacji z ludźmi, nie kochasz ich. Jeżeli nie kochasz ludzi, nie kochasz Boga. I to jest prawda. W prawdziwej wspólnocie, która wzrasta w łasce i poznaniu Pana Jezusa, siostry i bracia cierpią z cierpiącymi, radują się z tymi, którzy mają powód do radości. Apostoł Paweł tak opisuje. W pierwszym liście do Koryntian 12:12 czytamy: albowiem jak ciało jest jedno, a członków wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż ich jest wiele, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus. Dalej pisze, że Bóg umieścił członki w ciele tak, jak chciał. To On przeznaczył jednych do takich rzeczy, drugich do innych. Każdy ma swój dar, swoje obdarowanie, każdy jest potrzebny w ciele. Nasze relacje we wspólnocie mają być oparte na miłości, po której ludzie ci z zewnątrz poznają nas właśnie po miłości. Oni zobaczą, że należymy do Boga, jeżeli będziemy siebie wzajemnie miłować. I to jest prawda. Apostoł Paweł zachęcał wspólnotę w Rzymie do tego, aby sobie nawzajem pomagali, ponosząc wspólnie ciężary życia, aby nie myśleli tylko o sobie. Tak i my, którzy tutaj jesteśmy, w tej wspólnocie, tutaj w Mińsku Mazowieckim, powinniśmy w ten sposób postępować. Każdy z nas niech będzie miły dla siebie nawzajem, dla zbudowania drugiej osoby. I przykładem w tej kwestii niech zawsze będzie dla nas nasz Pan Jezus Chrystus. W Rzymian 15:1-3 mamy takie słowa też, które zachęcają do tego. Rzymian 15:3. Bo i Chrystus nie miał upodobania w samym sobie, lecz jak napisano, urągania urągających Tobie na mnie spadły. A wcześniej w pierwszym wersecie czytamy: my, którzy jesteśmy mocni, winniśmy wziąć na siebie ułomności słabych, a nie mieć upodobania w samych sobie. Dlatego każdy z nas niech się bliźniemu podoba, ku jego dobru, dla zbudowania. Pamiętajmy, ludzie też z zewnątrz, jako wspólnotę nas, tutaj was w Mińsku, obserwują. Czy komuś z was się zdarzyło, że wszedł kiedyś do jakiegoś miejsca, gdzie zauważył, że tam naprawdę jest prawdziwa radość? Ja pierwszy raz, kiedy wszedłem do zboru, gdzie się nawróciłem, właśnie zobaczyłem tą autentyczną radość, radość z zbawienia, z tego, że ludzie należą do Chrystusa. I jak zobaczyłem to, widziałem, że to jest szczere, że to jest prawdziwe i to przyciąga. To przyciąga ludzi do Kościoła, do Jezusa. Jeżeli tego nie ma, no to coś jest nie tak. I wiecie, to musi przyciągać ludzi. Ludzie zauważą, że to jest szczere i prawdziwe. Ludzie chcą uczestniczyć w czymś, co jest autentyczne. Przy czym pamiętajmy też o tym, musimy sobie zdawać sprawę z tego, że nie ma idealnych, doskonałych wspólnot. Nie ma. Może was teraz rozczarowałem tym. Może wy jako wspólnota w Mińsku Mazowieckim będziecie tą pierwszą idealną, z której będziemy brać przykład. Amen? Tak, niech tak będzie. Z tego też względu, że nie ma tych idealnych wspólnot, powinniśmy pielęgnować ciągle te nasze relacje wzajemne, aby one były z każdym dniem lepsze. Wzmacniać nasze więzi miłością do Boga i do ludzi poprzez właśnie okazywanie tego w praktyczny sposób. Ja to zawsze jestem takim praktykiem. Ja często mnie ludzie i tak na początku posądzali o to, a bo ty to taka uczynkowość tylko. Mówię, no uczynkowość, nie uczynkowość, ale wiara bez uczynków jest martwa. Co z tego, że będę mówił dużo, a nie będę robił. Także jeżeli nie ma wykonania, jest tylko słuchanie, no to jest nie do końca prawdziwe. Myślę, że ma ogromne znaczenie to, jak zachowujemy się wobec siebie nawzajem we wspólnocie, bo ludzie to widzą, zobaczą. Zobaczą w nas, czy to jest prawdziwe, czy nie. Apostoł Paweł pisze do wspólnoty w Efezie w taki sposób. Efezjan 4,32. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i Bóg wam odpuścił w Chrystusie. Ile to rzeczy odpuścił tobie i mnie Chrystus. I popatrz, kiedy spojrzysz na brata, siostrę, kiedy coś tam ci tam zawinił, najpierw odpowiedz sobie na to pytanie, ile tobie przebaczył Bóg. To wtedy będziesz bardziej może empatyczny w stosunku do brata. Z kolei do zboru w Filipii pisze apostoł Paweł, jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, a myślę, że jest, jakaś pociecha, również jest, jakaś wspólnota ducha, jakieś współczucie i zmiłowanie. Apostoł Paweł pisze, dopełnijcie radości mojej i bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość, zgodni, ożywieni jednomyślnością. I nie czyńcie nic z kutliwości przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Do tego nas zachęca Słowo Boże. Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, ale na to, co cudze. Filipian to jest 2:1-4. I myślę, że pokora jest najlepszą szatą dla chrześcijanina. Potrzebujemy tej pokory w naszym życiu. Musimy wziąć też pod uwagę to, że wśród nas nie ma ani jednego doskonałego. Zgodzicie się? Nie ma. Doskonały jest tylko Bóg. A mimo to zobaczcie, tworzymy wspólnotę. Wy tutaj w Mińsku, my w Radości. Wspólnotę w oparciu o miłość do Boga i ludzi. Każdy z nas, oczywiście zdajemy sobie z tego sprawę, popełnia błędy. Nikt z nas nie jest doskonały. Zdarzają się grzechy. Nie da się ukryć. Jeśli jednak jako wspólnota potrafimy odnieść się do tych złych zachowań, stosując Boże zasady i poprzez Bożą zdrową dyscyplinę zborową rozwiązujemy wszelkie problemy, to wtedy będziemy wzrastać w łasce i poznaniu Jezusa Chrystusa. Dlaczego tak właśnie postępujemy we wspólnocie? Ponieważ troszczymy się nawzajem o siebie. To nie dlatego, że chcemy się jakoś dyscyplinować tylko, ale to jest troska jeden o drugiego. Apostoł Paweł w liście do Efezjan 5:29 pisze: albowiem nikt nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, ale je żywi i pielęgnuje jak Chrystus Kościół, gdyż członkami ciała Jego jesteśmy. Jesteśmy członkami ciała Chrystusa. Członkami Kościoła Jezusa Chrystusa. To jest Kościół Chrystusa. To nie jest Kościół Gustawa, Piotra, Michała, Mateusza. To jest Kościół Jezusa Chrystusa. Tak właśnie postępuje się we wspólnocie, która chce wzrastać w łasce i poznaniu Jezusa Chrystusa. A więc budujmy jeden drugiego. Zachęcajmy się nawzajem do tego, aby dalej w tym biegu życia biec, aby zachować dobrą kondycję do końca, aby w dobrym stylu zakończyć ten bieg. Apostoł Paweł o tym pisze, że on biegu dokonał i wiarę zachował. Oto też ciągle powinniśmy się modlić i troszczyć. Wspólnota powinna być miejscem, gdzie wspólnie budujemy jeden drugiego w miłości. Mamy być ze sobą powiązani, dopasowując się do siebie, tak jak w małżeństwie. Popatrzcie, małżeństwa, które trwają 10, 20, 30, niektóre 40 lat, ciągle muszą się dopasowywać. To nie jest tak, że wszystko łatwo przychodzi. Ja prawie 30 lat przeżyłem i wiem, ile to trzeba kompromisów, ile trzeba różnych rzeczy zrobić, żeby pielęgnować swoje małżeństwo, bo inaczej się nie da. Tak samo wspólnota, która trwa wiele lat, ciągle musi być doskonalona, ciągle musimy się nawzajem wychowywać w miłości, tak jak w małżeństwie. Pielęgnujmy to, co już posiadamy. To jest ważne. I rozwijajmy nasze wspólne relacje w dalszym ciągu, bo to się Bogu podoba. Wierzę w to. Wspólnota to miejsce narodzin nowych chrześcijan też. Zauważcie, najlepiej, kiedy dziecko wychowuje się pośród ludzi, w wspólnocie. Samo nigdy nie dorośnie do odpowiedniego wymiaru. Zdrowa nauka biblijna we wspólnocie uczniów Chrystusa musi być zawsze obecna. We wspólnocie wzrastającej w łasce i poznaniu Jezusa Chrystusa nie powinno zabraknąć ludzi, też z których powinniśmy czerpać wzór. I tacy ludzie pośród was pewnie są. Wierzę w to, że możecie czerpać przykład w ofiarności, w miłości, w trosce o jeden o drugiego, w dzieleniu się dobrem, które posiadacie. Tego nie powinno zabraknąć. Sam siebie wzoru do wszystkiego nie weźmiemy. Ja nie mogę być dla siebie wzorem w różnych dziedzinach. Muszę patrzeć na kogoś, kogo cenię, kogo widzę, że żyje z Chrystusem. Wtedy mogę brać przykład. Autor listu do Hebrajczyków mówi tak, 10 rozdział, 23 werset. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest ten, który dał nam obietnicę. I baczmy jedni na drugich w celu pobudzania się do miłości i do dobrych uczynków. Baczmy, tu jest słowo baczmy. Zwracajmy uwagę na to, aby się pobudzać wzajemnie do miłości i do dobrych uczynków. Autor listu do Hebrajczyków mówi dalej, bo jeśli otrzymawszy powznanie prawdy rozmyślnie grzeszymy, nie ma już dla nas ofiary za grzechy. W wspólnocie, jak już wcześniej wspomniałem, powinno towarzyszyć ciągle pobudzanie się do wzajemnej miłości i do dobrych uczynków. W pierwszym liście Jana 1:7 czytamy, jeśli zaś chodzimy w światłości, tak jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą i krew Chrystusa, Jezusa, Syna Jego oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Nie dajmy się zwieść szatanowi. Łaska Boża jest niezmienna dla każdego. Jeśli jesteś szczery przed Bogiem, Bóg ma moc przebaczyć ci każdy grzech. Nie bój się, tylko wierz. Bracia i siostry, we wspólnocie bracia i siostry wybaczają sobie. Nie może być inaczej. I powiem więcej, bądź tym, który zawsze pierwszy wyciąga rękę do brata. To się Bogu podoba. Chociaż Możesz mieć rację, ale zrób to. To się Bogu podoba na pewno. Wspólnota łącząca nas, wierzących w Chrystusie, jest znakiem chodzenia w światłości. Jeżeli ta wspólnota jest między nami. Dowodzi to również temu, że ja i ty nie mogę mieć prawdziwej społeczności z Bogiem bez społeczności z innym wierzącym, z bratem i siostrą. Nie można prawdziwie kochać Boga, nie kochając Jego dzieci, które należą do wspólnoty. Podążanie w światłości dla wspólnoty oznacza codzienne życie z Bogiem, który jest światłością. I im bliżej tej światłości jesteś, tym bardziej jesteś utwierdzony w tym, że jesteś człowiekiem grzesznym, zbuntowanym. Potrzebujesz Boga. Bez Boga jesteś nikim. I możesz zauważyć to, że bez Chrystusa, bez trwania w Nim i w Jego nauce, wspólnota jest niczym innym, jak tylko organizacją. Jakąś tam organizacją. I tak każdy pojedynczy członek wspólnoty uświadamia sobie, że wcale nie jest taki fajny, jak mu się wydawało. Patrząc, kiedy patrzysz właśnie przez pryzmat światłości, która ciebie oświeca. Ona pokaże tobie, że nie jesteś doskonały. Doskonały jest tylko Bóg. Dla chrześcijan, którzy żyją w Bożej światłości, pozostawanie w dobrej, wzajemnej, braterskiej społeczności nie jest wcale rzeczą trudną. Zdarza się oczywiście, że nie ze wszystkimi się zgadzamy. I tak jest, to jest normalne we wspólnocie. Nie na tym polega chrześcijańska społeczność, żebyśmy się we wszystkim zgadzali. Są między nami pewne różnice i powiem, że one zawsze będą. Nie znikną, ponieważ jesteśmy różni. Różnie zostaliśmy wychowani, pochodzimy z różnych rodzin. W różnych okolicznościach nawróciliśmy się, zostaliśmy wychowani tak czy inaczej. Ale te różnice drugorzędne i trzeciorzędne nie powinny wpływać na naszą jedność, na wspólnotę, którą mamy, na nasze wzajemne braterskie relacje. Te różnice będą, oczywiście. Chodzi tutaj raczej o naszą wzajemną miłość i o docenianie braci i sióstr w taki sposób, abyśmy zgadzali się na te różnice, które są między nami i pozostawali mimo to we wzajemnej więzi. Do tego nas zachęca Słowo Boże, abyśmy po prostu się kochali. Pamiętajcie, pamiętacie o tym, że w pierwszych zborach, które powstawały, były też różnice. Chociażby zbór w Koryncie. Tam było wiele różnic. Jednak prawdziwa Boża wspólnota w oparciu o zdrową naukę biblijną potrafi rozwiązać wszystkie problemy. Patrząc na końcówkę wersetu 7, pierwszego rozdziału listu Jana, dostrzegamy jeszcze jedną ważną myśl. Czytamy. Społeczność mamy z sobą i krew Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Jedną ważną myśl właśnie. Zawsze, kiedy światłość Boga ujawni nasz grzech, bo jeśli nie wiecie, on we wspólnocie też się pojawi. Powinniśmy w duchu pokuty i wiary nieustannie korzystać z oczyszczenia, jakie daje nam Chrystus przez Jego śmierć na krzyżu. Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim, zachęta płynie z Biblii. Oczyszczajcie swoje serca przed Bogiem, bo to przecież On ma moc oczyścić każdego z nas. To Chrystus złożył za ciebie i za mnie doskonałą ofiarę na krzyżu, do której nic nie możesz już dołożyć. Możesz tylko przyjąć i uwierzyć. Wspólnota to żywy organizm, który powinien podkreślać pozytywne rzeczy, to co w naszej mocy powinniśmy zrobić i możemy to zrobić, ale resztę powierzmy Bogu, bo On ma o nas staranie. On powiedział, że Cię nie porzucę i nie opuszczę. A więc chciejmy wnosić do naszej wspólnoty to, co najlepsze. Budowanie, wzajemną miłość. Niech one zawsze będą obecne wśród nas, a nie wzajemne być może burzenie. Nie mówmy nic źle o wspólnocie na zewnątrz, nawet gdyby się źle działo. Nie mówmy. Zachęcajmy raczej do naprawy, do tego, aby to, co się między nami popsuło, abyśmy mogli naprawić. Miejmy takie nastawienie wobec siebie, aby raczej wyciągać niż dołować brata i siostrę. Znajdujmy zawsze dobre rozwiązania, takie, które odnowią i zbudują na nowo nasze relacje. A nie uciekajmy jak szczury często z tonącego okrętu, tak uciekają. Wiecie, widziałem takie momenty już, kiedy woda sięga za wysoko, kiedy w zborze powiedziało się zbyt wiele słów, za które się potem żałuje i uciekamy. Nie, powinniśmy rozwiązywać takie sprawy. Apostoł Paweł mówi, radujmy się. Powtarzam, radujmy się. I tak właśnie wspólnota Boża ma się zachowywać. Radować się z łaski i zbawienia, przebaczenia naszych grzechów dzięki Jezusowi. Mamy uczyć innych, aby byli zdolni kolejnych nauczać. Tych właśnie rzeczy. Wiecie, radość jest zakorzeniona w jedności. Dlatego jeśli we wspólnocie panuje jedność, ona będzie się wyrażała w autentycznej radości, którą na zewnątrz ludzie zauważą. My wszyscy zależni i tak jesteśmy od Bożej łaski. Zgodzicie się? Boża łaska, że możemy tu być razem i żyć we wspólnocie. Gdyby nie Boża łaska, nie byłoby mnie tutaj, nie byłoby was. I dzisiaj też nie mógłbym przekazać wam tych słów, które Bóg kładzie mi na serce. On sprawił, że możesz należeć do Jego wspólnoty i to jest wspaniałe. Tej wspólnoty, która jest napędzana wierzę łaską i poznaniem Pana Jezusa Chrystusa. Właśnie tutaj, w tym miejscu, gdzie jesteś, tutaj bądź użyteczny. To Bóg wszczepił ciebie i mnie do Bożej rodziny, do wspólnoty, której głową jest Jezus Chrystus, do ciała Jego. Jedność nie oznacza też, że wierzysz w co chcesz. Jedność to wspólne podążanie w tym samym kierunku. Tak jak już mówiliśmy, koinonia to coś, co nas łączy, gdzie idziemy wspólnie, zdążamy do jednego celu, do nagrody w niebie, pamiętajmy. A we wspólnocie, jak wiemy, plotki i oszczerstwa okradają Kościół z jedności. Bądźmy zatem czujni, nie dajmy się oszukiwać szatanowi. Pielęgnujmy i strzeżmy tej wspólnoty, w której jesteśmy, bo to, co możemy zrobić razem, indywidualnie, osobno, nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Nie osiągniemy nigdy tego, co możemy razem, w pojedynkę. Mam nadzieję, że jeszcze wasze umysły kontaktują. Nie minęło jeszcze pół godziny. Jeszcze dokończę akcentem takim ku podsumowaniu zdążam. Jedność była bardzo ważna też dla Pana Jezusa. On, kiedy odchodził z tego świata, modlił się o jedność dla Jego uczniów. Było to bardzo ważne dla Niego. I nie było to takie chyba oczywiste, no bo jeżeli się modlił, żeby jedność między nimi panowała, to wiecie, zawsze ktoś tam może wprowadzić zamęt. My jako ta Boża wspólnota powinniśmy o tym pamiętać także, że jedność można łatwo zakłócić. Chociażby przez niepotrzebnie wypowiadane czasami słowa, które burzą tą jedność. Tylko we wspólnocie możemy sprawdzać się w jedności i miłości. Jak moglibyśmy to robić na przykład, przypuśćmy, na bezludnej wyspie? Jak moglibyśmy okazać sobie miłość wzajemną? Radość, pokój, ofiarność. No, nie zrobimy tego, tylko we wspólnocie możemy to robić. Salomon powiedział takie mądre słowa. Żelazo ostrzy się z żelazem, a zachowanie swojego bliźniego wygładza człowiek. Przypowieści Salomona 27:17. Tylko we wspólnocie możesz się sprawdzić w tych wszystkich kwestiach. Podsumowując. Jeśli chcesz się rozwijać duchowo, to tylko we wspólnocie z braćmi i siostrami, którzy wiedzą, dokąd zdążają i w jakim celu tam idą i wiedzą, z kim idą. Jeśli Jezus tam jest na pierwszym miejscu, przyłącz się do tej wspólnoty i buduj ją w oparciu tego, czym cię Bóg obdarował. Każdy z nas posiada jakiś dar, którym może się dzielić z drugim. Wierzę w to, że Bóg obdarowuje nas jako Jego dzieci. I nie ma niepotrzebnego członka ciała Chrystusa. Wszyscy jesteśmy tak samo potrzebni w ciele. Pamiętaj, nie uchylaj się przed odpowiedzialnością za swoją wspólnotę. Bądź odpowiedzialny. To wszystko, co jest, co posiadamy, jest dla Niego i przez Niego. Dla Niego powstało i wszystko należy do Niego, do Jezusa. Ta wspólnota, w której jesteś również. I nawet ta trudna sytuacja, której teraz obecnie mamy w kraju ze względu na COVID, nie powinna być przeszkodą w rozwijaniu naszej wspólnoty i waszej wspólnoty. Te wzajemne relacje teraz szczególnie powinniśmy pielęgnować, ponieważ teraz rzadziej niż zwykle możemy się spotykać razem. I niech to nie będzie dla niektórych, którzy być może teraz są przed ekranami, pretekstem do tego, aby opuszczać wspólne spotkania. Raczej niech to będzie zachętą do tego, żeby na nowo budować relacje. Trzymajmy się blisko Boga i wspólnoty. W jedności, ponieważ jedność się Bogu podoba. Piszmy do siebie, jeżeli nie możemy się spotkać. Dzwońmy do siebie. A jeśli można, to zapraszajmy jeden drugiego. Myślę, że są ludzie, którzy potrzebują wspólnoty. Potrzebują, abyśmy z nimi rozmawiali. Ja niedawno właśnie spotkałem się z czymś takim, że człowiek, który żył obok nas, przechodził depresję. Nikt nie wiedział. Człowiek, który był w zborze i o mało co nie popełnił samobójstwa. I tylko dlatego, że każdemu się wydawało, że on taki jest, ale nikt nie porozmawiał. I potrzebujemy się nawzajem, żeby się wzmacniać, posilać, budować. Na koniec chcę jeszcze raz podkreślić tą myśl, którą rozpocząłem kazanie. Pamiętaj, tylko we wspólnocie możesz w pełni wzrastać w łasce i poznaniu Jezusa Chrystusa. Amen. Powstańmy, moi drodzy. Zapraszam was do modlitwy. Módlmy się o wspólnotę, o siebie nawzajem, o to, że możemy należeć do tego ciała Chrystusa i wspólnie budować się jako Jego Kościół. Zachęcam do modlitwy.